Zdobywanie fanów na Facebooku czy obserwatorów na Instagramie to nie to samo, co pozyskiwanie klientów. Popularność w social mediach nie zawsze przekłada się na pieniądze. Dziś u mnie osoba, która oprócz społeczności w internecie zbudowała też własny biznes. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 295. odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Jaki jest sprawdzony sposób, żeby zarabiać w internecie? Pewnie słyszałeś, najpierw trzeba tworzyć ciekawe treści i udostępniać je za darmo, żeby zbudować społeczność. A kiedy ludzie Cię poznają, polubią i zaufają Ci, wtedy też chętnie kupią to, co im polecisz. Na tej zasadzie działają influencerzy i wielu przedsiębiorców. Ale uwaga, nie każdemu takie połączenie się udaje. Możesz tworzyć genialne darmowe treści, ale to jeszcze nie znaczy, że umiesz zarabiać pieniądze. Z tego odcinka dowiesz się, jak połączyć jedno z drugim. A najlepszym sposobem, żeby nie przepadł Ci żaden odcinek tego podcastu, jest subskrypcja w aplikacji mobilnej. Służy do tego przycisk o zaskakującej treści subskrybuj. W Spotify obserwuj. Sprawdź, czy u Ciebie jest on włączony. Przechodzimy do rozmowy. Dziś zaprosiłem osobę, która 5 lat temu zaczęła dzielić się w internecie sposobami na pielęgnację włosów. Dziś ma wokół siebie całą armię włosomaniaczek. Ponad 40 tysięcy obserwujących na Instagramie. 115 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Ponad 220 tysięcy osób w grupie na Facebooku. Ale zaprosiłem ją dlatego, że od 3 lat robi też całkiem niezły biznes. Kto to taki? Właścicielka sklepu napięknewłosy.pl Agnieszka Niedziałek. Cześć Agnieszka.
Cześć, witam Cię serdecznie.
Hej, będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o włosach. I w związku z tym, że Ty masz dużą społeczność w internecie zgromadzoną wokół tematu włosów i masz sklep, który sprzedaje kosmetyki do włosów, to wyjaśnijmy może, no ci, którzy oglądają na YouTubie, to będą wiedzieli, ale ci, którzy słuchają, niekoniecznie. Wyjaśnijmy, skąd te włosy u Ciebie? Dlaczego Ty tak dużo mówisz i zajmujesz się włosami?
Temat włosów u mnie się pojawił trochę przypadkowo, więc to nie jest tak, że ja zawsze zajmowałam się włosami, czy że jestem fryzjerką, bo też na przykład fryzjerką nie jestem. Zawsze pada to pytanie, czy jestem fryzjerką. Absolutnie nie. Temat włosów do mnie przyszedł tak trochę z potrzeby wypełnienia pustki po innych zainteresowaniach, innych pasjach, jakie miałam wcześniej w życiu. One się tak skończyły dosyć traumatycznie, bo jedna moja pasja, czyli trenowanie psów, skończyła się wraz ze śmiercią moich psów. Wiem, że brzmi to traumatycznie, ale no po prostu taki dość drastyczny koniec i no uznałam, że jakby nie będę w stanie, miałam tak fajne psy, że no żadne kolejne nie będą tak fajne, więc no nie ma co po prostu. A jeżeli chodzi o moją kolejną pasję, czyli kolarstwo, to skończyło się z kolei moim takim dość poważnym wypadkiem i teoretycznie mogłabym wrócić, ale no jakoś nie wróciłam, także szukałam czegoś, czym się mogę zająć i trochę na zasadzie takiej... No po prostu miałam bardzo zły stan psychiczny. Po tym jak dwie pasje po kolei po prostu skończyły mi się w taki nieprzyjemny sposób, no to wpadłam w dość dużą depresję, w taki stan naprawdę nieprzyjemny. I kiedyś po prostu spaliłam sobie włosy, niespecjalnie, tak trochę podświadomie. Wydaje mi się, że mój organizm się sam chciał uratować w jakiś sposób. Czyli zrobić coś drastycznego, żeby odciągnąć uwagę od, wiesz, tego, że twój nastrój jest po prostu fatalny. Czyli taka samoobrona. No i spaliłam sobie te włosy, a później jak już sobie je spaliłam, to jakoś trzeba było doprowadzić je z powrotem do ładu, więc zaczęłam się tym interesować. No i że zawsze byłam takim trochę niespełnionym naukowcem, na przykład tam maturę pisałam z biologii i też zawsze się tym interesowałam. No to podeszłam do tego tak trochę bardziej naukowo, czyli jakie tam może sposoby, co jak działa, który składnik co robi, a nie, że tam o, szampon jakiś nawilżający to mi nawilży włosy. Nie na tej zasadzie, tylko bardziej analitycznie, prawda? Aha. No i od tego się zaczęła moja przygoda z włosami. Później po prostu te włosy mi się trochę poprawiły, więc ludzie naokoło zaczęli mnie pytać, moi znajomi, co ty zrobiłaś z włosami? Albo tak szybko ci się poprawiły te włosy, jak to jest w ogóle możliwe? No więc mówię jednej osobie, no tak i tak, to zrobiła mi tamto. Drugiej osobie, to zrobiła mi tamto. No i później już po 50 osobie wiadomo, tak się trochę odechciewa po raz kolejny powtarzać dokładnie to samo. No i wtedy założyłam fanpage. Od tego się wszystko zaczęło. zaczęło, że założyłam fanpage, wtedy była taka faza na takie trochę głupie fanpage'a, jak dla mnie, ale wtedy no było to modne, wtedy Facebook świetnie działał, wtedy robiło się naprawdę duże zasięgi właśnie takimi szybkimi treściami, wiesz, takie łatwo strawialne, człowiek wchodzi, widzi jakąś tam poradę, daje lajka, szeruje i jest fajnie. Więc to było na takiej zasadzie, fanpage się nazywał Sposoby na piękne włosy, o których nie miałaś pojęcia. I tam umieszczałam głównie takie infografiki, no krótkie jakieś tipy. No i od tego się zaczęło. Później przyszedł blog, bo fajnie jakby dla mnie to było takie trochę... Nie lubię takich szybkich sposobów, że no zrób to i tamto i będzie fajnie, bo to naprawdę nie na tym polega i to jest takie na krótką metę.
Tak.
Więc do tych krótkich jakby memów, można powiedzieć, takich haków, robiłam całą rozpiskę do każdego, praktycznie jeden wielki wpis, taka kobyła ze źródłami na blogu. No i to było już dla tych, którzy się tam bardziej wkręcili w temat, chcieli sobie to wszystko rozszerzyć. No a na koniec naturalny też element rozwoju tych internetowych działalności. Czyli Agnieszka, na przykład, tam ktoś mi mówi, ktoś mi pisze, piszesz o tym, jak myć te włosy, no i tam piszesz, że najpierw robimy to, później tamto, ja dalej tego nie rozumiem, tak czytam, nie rozumiem tego, czy możesz to w końcu nagrać, to ja sobie zobaczę i już będzie wiadomo.
No, no i teraz tak poczekaj, żeby było jasne, że mycie włosów w twoim przypadku, czy suszenie, to nie jest taka prosta sprawa, bo ile długości mają twoje włosy, ty je mierzysz?
Wiesz co, tak, no mogę pokazać, to mniej więcej jest gdzieś z tyle i to jest jakieś to ponad jest tak, 100 centymetrów.
No tak właśnie patrzę, do uda chyba, nie? Sięgają.
Wiesz co, no teoretycznie tak mniej więcej za tyłek,
okay.
więc jak siadam, to już mogę przysiąść i na przykład jak idę do łazienki, to muszę, wiesz, już strategicznie, czyli chwytać po prostu. No, przepraszam, takie szczegóły, ale to już właśnie...
To jest wyzwanie, no.
Tak jest, właśnie no to jest zawsze takie kryterium dla mnie, kiedy człowiek wie, że ma długie włosy, no wtedy, kiedy musi strategicznie już wybierać się do toalety. No więc jest wyzwanie, owszem, ale to jest też trochę taki mit, że jak się ma długie włosy, to trzeba tam dbać o nie, wiesz, że na przykład mycie to mi zajmuje 10 godzin, prawda? Albo że zużywam całą butelkę szamponu na moje włosy. To jest w ogóle absolutny mit, to oczywiście zapraszam na moje filmy, bo tam o tym gadam godzinami, prawda? To dłużej gadam o tych włosach niż się myję, zdecydowanie. Ale zużywam na przykład tyle samo szamponu, co każdy inny człowiek i myślę tyle samo, co ty, chyba, że nie myjesz szamponem, bo to też takie metody, wiesz, jakby to szanuję.
Myję szamponem, ale zużywam naprawdę niewiele. Tak powiedziałbym, no nie wiem, jak to ilościowo określić, ale naprawdę niedużo.
Tak z 5-7 ml, nie? Coś takiego.
Nigdy, około, powiem ci, nie używałem żadnej miarki, ale tak wyciskam taką, powiedzmy, no, kroplę na 1/4 dłoni.
No, takie zagłębienie dłoni, można powiedzieć,
tak,
nie?
Tak,
coś
tak.
Takiego. Ja dokładnie tak samo, no tylko, że tę ilość daję oczywiście do pojemniczka zewnętrznego, rozpieniam, rozwadniam, bo wtedy po prostu ten szampon i lepiej zadziała, lepiej domyję, nie zmarnujemy go tyle, bo sobie po prostu cały zużyjemy i tak dalej, ale to wszystko u mnie.
Okay.
W każdym razie dokładnie tyle samo szamponu zużywam, co każdy inny człowiek, bo szamponem myjemy głównie skórę głowy, a skóry głowy zasadniczo mamy zazwyczaj tyle samo mniej więcej wszyscy. Więc często, no to są takie mity, które ja też lubię rozwiewać, więc to jest coś, co ja też bardzo lubię robić. I takie upraszczanie pielęgnacji, czyli właśnie jak to zrobić, żeby mieć super włosy, a się nie narobić.
No ale właśnie mi przewróciłaś cały światopogląd, bo ja całe życie myślałem, że szampon jest do włosów.
A no właśnie, wiesz co, to teraz właśnie jak wypuszczam swoją markę, pierwsze produkty, to właśnie mam szampon kojący do na przykład przetłuszczającej się skóry głowy. W ten sposób je nazywam. Wiesz, staram się też właśnie tymi swoimi produktami chociażby też zmieniać świadomość i jakby co z tego, że na wszystkich szamponach jest szampon nawilżający do włosów. To w ogóle jest abstrakcja. To w ogóle, wiesz, jak powiesz coś takiego tak zwanej włosomaniaczce czy włosomaniakowi, no to już jest takie okej, okay, to już widać, że to jest, że tak powiem, taki noob włosowy. I tutaj trzeba, że tak powiem, wykładzik już przyszykować i zaraz wyłożyć całą teorię.
No ale wracając do tematu, mówiłaś, że zaczęłaś nagrywać te filmiki, żeby też pokazać, jak się myje te włosy i rozumiem, to był kolejny krok w budowaniu tej twojej społeczności.
Tak jest, to bardzo płynnie przechodziło, więc to nie było tak, że ja sobie zbudowałam jakąś strategię, nie było tak, że sobie zrobiłam, wiesz, plan podboju internetu, że zacznę tak od fanpage'a, no nie, i później tak, zobaczę, że chwyciło, jakby to nie było zupełnie na takiej zasadzie, że to robiłam świadomie, znaczy może poniekąd to robiłam świadomie, tylko dla mnie to po prostu było logiczne, co dalej robię, tak, to były takie naturalne kroki rozwoju, więc przyszedł ten kanał na YouTubie, no i właśnie już tak mówiliśmy o tym myciu głowy, to ten film o myciu włosów jest dokładnie jak myć włosy. To jest taki, wiesz, trochę clickbaitik, tak? Bo jest jak myć włosy, a to wcale nie włosy myjemy, więc taki clickbait już na sam początek mi wyszedł. Ale skończyło się tak, że ten film wykręcił, nie wiem, on wykręcił szybko 500 000, ale teraz ma, nie wiem, 700 tysięcy wyświetleń i jakoś to chwyciło i po prostu mi napędziło trochę ludzi z YouTube'a, gdzie na YouTubie nie było wtedy kompletnie żadnego kanału stricte o włosach. Był taki może jeden, taka dziewczyna Angelika Grabowska robiła tematy włosowe, ale też nie było to takie, jakby nie do takiego stopnia jak ja, prawda? To było trochę bardziej lifestyle'owe, także byłam, no, pierwszą osobą, która aż tak poszła specjalistycznie. Aha. Więc, no wiadomo, to jest zawsze jakaś taka, wiesz, jak w biznesie masz taką, nie wiem, jak tylko to jest po polsku, że masz w tym słocie tą przewagę taką, wiesz, specjalna twoja przewaga, twoja supermoc. No to moją tą supermocą oczywiście było to, że no, nikogo nie było na tym YouTubie, kto miał taki temat. I sobie tam sprytnie to wszystko zajęłam. I dziwi mnie tylko to, że przez praktycznie chyba 2 albo 3 kolejne lata nikt tego nie pociągnął i dalej byłam sama na tym YouTubie o włosach.
No ale poczekaj, bo powiedziałaś tak, to nie była żadna decyzja strategiczna, że ja będę po kolei tak budować te social media. Zrobiłam to właściwie dlatego, że ludzie mnie pytali w kółko o to samo, więc miałam dość tego odpowiadania. Dzisiaj z perspektywy sklepu, który prowadzisz, no to jest genialne, że masz tę społeczność i masz te wszystkie kanały, na których dzielisz się wiedzą i masz masę tej wiedzy tam zgromadzonej, ale to tak z dzisiejszej perspektywy wygląda. A jak ty zaczynałaś to robić te 5 lat temu, no to jaki miałaś cel? Tylko to, żeby nie odpowiadać w kółko ludziom? Czy myślałaś o tym, że będziesz, nie wiem, influencerką włosową? Czy myślałaś o tym, że jednak gdzieś ta firma w perspektywie się pojawi? Jakie wtedy były twoje, wiesz, cele? No bo to jednak zajmuje trochę czasu i wymaga trochę pracy.
Wiesz co, to w ogóle dobrze jest umieścić na osi czasu, mniej więcej kiedy to było. To były okolice 2014 roku, gdzie z mojej takiej wiedzy, co wtedy się działo w internecie, to bardzo marna to była wiedza, ale to były takie początki szafiarek, więc jeżeli tak patrzymy po jakimś influencerstwie, czy jakkolwiek to nazwiemy, no to była bieda i wtedy to w ogóle chyba jeszcze czegoś takiego nawet nie było. Także kompletnie nie myślałam pod tym kątem, że ja będę jakąś, nie wiem, sławną osobą w internecie. Kompletnie tego wtedy jeszcze nie było, ale na przykład jak właśnie wcześniej miałam te swoje pasje, czyli na przykład trenowanie z psami, to wtedy też zawsze robiłam coś takiego trochę przełomowego, nietypowego, czyli już wtedy na przykład lubiłam to nagrać, ja wtedy byłam dzieciakiem, można powiedzieć, no nie wiem, gimnazjum, liceum, taki wiek, więc już wtedy lubiłam sobie to nagrać, już wtedy lubiłam na przykład poszukać za granicą, jakie są trendy, bo w tamtym czasie szkolenie psów w Polsce, no to po prostu było, no to był jakiś dramat, jakby to było 20 lat za tym, co się działo na świecie. W pielęgnacji włosów z kolei, powiem ci dla ciekawostki, uważam, że my jesteśmy 20 lat do przodu, jeśli chodzi o ten temat. Naprawdę, zagraniczne grupy, na przykład ogólnoświatowe o pielęgnacji włosów, są mniejsze niż nasza polska grupa, wiesz, moja grupa Włosing.
No ale ty tam masz ponad 200 tysięcy ludzi, no to wiesz.
Tak, no to jest sporo, ale wiesz i tak, że w Polsce, no gdzie mamy ludzi tyle, ile mamy ograniczoną liczbę, prawda? Porównując do całej populacji światowej, no to myślę, że jest ewenement i ja jestem ogromnie dumna z tego, że Polacy, Polki, no nie tylko kobiety, tak byli w stanie, wiesz, wciągnąć się w coś tak teoretycznie mało przystępnego, no bo to jest takie już coś, że trzeba wniknąć, trzeba się nauczyć, trzeba poczytać. Jeszcze my mamy tą po prostu grupę, gdzie są takie zasady, wiesz, już hardkorowe, że muszą być hashtagi w poście. Nie ma hashtagów, to od razu w ogóle wylatuje post, za żadne litości, wiesz. Kropkowanie, my mamy ostrzeżenia za kropki i apy na grupie. I no w sumie tak jakoś udało nam się wychować tę społeczność, że ci ludzie naprawdę ogarniają, że po prostu są jakieś zasady, żeby nie było po prostu jednego wielkiego chaosu. Ale dobra, widzisz, bo ja już tutaj na tą grupę wchodzę, co tam i jak tam, ale...
No wyszliśmy od tego, po co ty w ogóle budowałaś te swoje media i po co udostępniałaś te treści.
Wiesz co, ja zawsze mam jakiś taki pociąg do tego, żeby wyłapać, jakby wymaksować coś. Zawsze miałam takie podejście do wszystkiego, co zaczynałam robić, żeby to po prostu wymaksować. Więc myślę, że to jest mój taki naturalny jakiś pęd, że to, że ja jak się za coś biorę, no to już tak bardzo. Ja nie wiem, no, mam jakieś takie trochę autystyczne, że tak powiem spektrum pewnego rodzaju, że naprawdę jak czymś się zajmuję, to staje się to moim życiem. I drążę to do samego końca, jak tylko się da, więc jak wzięłam już ten temat włosów, no to dla mnie oczywiste było to, że na przykład będę mieć kiedyś na przykład swoją markę włosową i ona będzie najlepszą marką włosową na świecie, więc jak ja teraz wypuszczam swój pierwszy produkt w życiu, to mój cel to jest taki, że jakby to ma być najlepsza marka na świecie, a nie żeby, spróbuję sobie, nie, jakby... To jest pierwszy produkt z całej linii produktów, które cały czas będą coraz to nowe. Ja cały czas będę chciała swoją wiedzę poszerzać i to wszystko implementować w te moje produkty, żeby one były po prostu najlepsze.
Aha, no to naprawdę brzmi... Brzmi fajnie, podoba mi się, dlatego że wiesz, no, wychodzisz z założenia, to nie jest kolejna marka na półce, to jest coś innego i podoba mi się to, zwłaszcza że, jak powiedziałaś, miałaś wcześniej dwie inne pasje, które no z różnych przyczyn po prostu musiały zgasnąć. Ale nie, to nie było tak, że ty je zostawiłaś, tylko one gdzieś tam po prostu... To nie jest tak, że to ci się znudziło, tylko tam też byłaś zaangażowana. Zresztą widziałem, że jeżeli chodzi o tresurę psów, to byłaś nawet w Mam Talent, także to jest...
Tak, widzę, research był. Ach, to powiem ci występ. Naprawdę, jak teraz to oglądam, to... dreszcze żenady tak zwane, no ale było to jakieś doświadczenie zawsze i też wiesz co jest na przykład bardzo ciekawe, tak może też trochę od tematu, ale często ludzie mnie pytają właśnie, nie wiem, na przykład jakby, że jest takie dziwne wrażenie, że na przykład ja jestem bardzo taką otwartą osobą, że jestem ekstrawertyczką, prawda? Można mieć takie wrażenie.
Tak.
Jest to bardzo mylne wrażenie. Ja po prostu kocham ciszę, ja kocham sobie siedzieć w domu, pisać sobie te artykuły, tu sobie czytać jakieś, wiesz, artykuły naukowe, sobie wszystko ściągać, najnowsze jakieś publikacje, wypisywać. Ja zazwyczaj w ciągu dnia odzywam się tylko wtedy, jak nagrywam film, więc to jest też bardzo takie mylące, że ja na przykład teraz tak bardzo, bardzo dużo mówię, bardzo jakby otwarcie, kompletnie nie mam problemu przed tym, żeby mówić przed ludźmi, czy na żywo, czy przez internet. Dla mnie w ogóle mówienie na YouTubie to jest coś większego niż mówienie przed na przykład salą pełną ludzi, no bo na YouTubie ogląda mnie tam ponad 100 tysięcy ludzi, no a na sali to jest tyle, ile ma sala, tak? Więc no mniej tak. Jakoś zazwyczaj, no większa niż to 100 tysięcy raczej nie będzie, chyba że jakiś stadion, ale to jeszcze mnie nie spotkało. więc często dostaję takie pytanie, czy się na przykład jakoś musiałam przełamać czy coś, więc raczej nie. Ja zawsze jak na przykład do kogoś mówię, to trochę czuję, jakbym mówiła do siebie, tak jakbym, wiesz, to może trochę brzmi tak, wiesz, nie do końca normalnie, ale trochę tak traktuję każdego swojego widza. To trochę tak, jakbym sobie coś tłumaczyła. Więc na przykład nie ma głupich pytań, tak? Bo jakbym ja miała pytanie, to bym sobie życzyła, żeby ktoś mi, że tak powiem, kulturalnie wytłumaczył wszystko po kolei, to i tamto, a nie na mnie na przykład naskoczył, że no ale to jest głupie pytanie, jak myć włosy, no przecież każdy umie myć włosy. No właśnie nie, prawda?
Tak, tak. No ale słuchaj, dobra, tworzyłaś te różne treści do internetu i rozumiem, realizowałaś swoją pasję. Samo tworzenie tych filmików i nie wiem, wpisów, to jest coś, co może dawać radość, no bo ludzie się odzywają, komentują, korzystają z tego, mówią, wow, nie wiedziałem, w ogóle czat. Ale od tego do otworzenia sklepu, no to jest jednak kawałek. Co się takiego stało, że ty postanowiłaś założyć swój sklep internetowy i sprzedawać kosmetyki do włosów?
Wiesz co, to na takiej samej zasadzie, jak ludzie mi powiedzieli, Agnieszka, weź to nagraj, bo ja chcę to zobaczyć, jak to się robi. No to tutaj dokładnie tak samo, na przykład używam jakiegoś tam szamponu, jakiejś tam odżywki w filmie, bo na czymś to muszę pokazać, prawda? Ludzie widzą, że ja tego używam, że ewidentnie no uznaję, że to jest dobre, więc pytanie pojawia się naturalnie, Agnieszka, gdzie to kupić? No i oczywiście mówiłam, no można kupić tutaj, można kupić tam, ale te wszystkie produkty były tak bardzo rozstrzelone, że no jedną markę można było kupić tutaj, jedną stacjonarnie, jedną tylko przez internet, więc mój sklep powstał właśnie w odpowiedzi na te pytania i też po to, żeby w jednym miejscu można było wszystko kupić, a nie 10 zamówień po prostu z 10 miejsc, później jeszcze jeżdżenie po całym mieście, żeby w ogóle sobie skompletować jakiś podstawowy zestaw. No i oczywiście to się zaczęło z takiej potrzeby, ale ja zaczynałam od całkowitego zera. Tak jak z moim kanałem, tak jak z moim wszystkim, nie było nigdy tak, że na przykład, nie wiem, moi rodzice na przykład mieli hodowlę psów i dzięki temu ja się tym zajęłam. Nie, to zawsze było jakoś tam z mojej, nie wiem, coś sobie tam wymyśliłam takie. Tak samo z tymi włosami i tak samo z tym sklepem. Wymyśliłam sobie, dobra, ten sklep, no to robimy sklep w pokoju 9 metrów kwadratowych w moim mieszkaniu w bloku na 6 piętrze.
Idealna więc... lokalizacja pod e-commerce, powiem ci.
Dokładnie, no i te dostawy, wiesz, po 30 kilo. Kurierzy to po prostu zawsze byli zdziwieni, ale jak to, prawda? Dlaczego my mamy stąd odbierać jakieś 50 paczek, prawda? Bo to no, dość dziwna lokalizacja jak na sklep. No i po prostu w pewnym momencie ten pokój to było za mało. No bo wiadomo, to wszystko się rozrosło, ale zaczynało się właśnie tak jak mówię, od po prostu pokoju w mieszkaniu.
Aha, no dobra, czyli zrobiłaś sklep dlatego, że nie można było tych kosmetyków kupić w jednym miejscu, ale pomiędzy tworzeniem treści o włosach, a sprzedawaniem kosmetyków do włosów jest przepaść. Bo wiesz, możesz, tak jak mówiłaś, wczytywałaś się, zdobywałaś wiedzę, przetwarzałaś tę wiedzę tak, żeby była strawna dla ludzi. Super, to jest jakby jeden zestaw talentów. Ale żeby prowadzić sklep, potrzebne są kompletnie inne umiejętności. Ty się de facto nie musisz znać na włosach, żeby sprzedawać takie kosmetyki. Ty potrzebujesz je znać na logistyce, na dostawach, potrzebujesz negocjować umowy, potrzebujesz ogarnąć, nie wiem, umowy z kurierami, różne takie inne historie. Więc gdzie tutaj jakby pojawiły się jakieś takie, bo podejrzewam, że się pojawiły, jakieś takie, wiesz, bariery, zgrzyty, że weszłaś w to i okazało się, o kurczę, to nie jest takie łatwe.
Wiesz co, no firmę miałam od wcześniej, zanim założyłam sklep, to wcześniej miałam firmę, bo ja wcześniej uczyłam angielskiego, bo z wykształcenia jestem nauczycielem języka angielskiego i po prostu, żeby na przykład pracować w tamtych czasach w szkole językowej, no to wymaganie było takie, żeby mieć swoją firmę, no wiadomo, więc trochę przez to też miałam taki falstart później, no bo wiadomo, mały ZUS już minął, który ma być teoretycznie na rozwój ten pierwszy firmy, a ja już startowałam od razu z dużego, no więc było też na początku, powiem tak, ciężko, no ale też to też może była dobra motywacja, że w sumie jakby tak zawsze będzie, tak? Że lepiej nie będzie, a tylko gorzej. Więc człowiek od razu miał motywację, żeby to wszystko od razu jakoś fajnie działało. Także już wiedziałam mniej więcej, że księgowość, że papiery, że urząd skarbowy, że ZUS, te takie najgorsze rzeczy w sumie, a reszta, no to tak po kolei to szło, prawda? Jakieś, wiadomo, no ja też kupowałam wcześniej w sklepach internetowych, więc wiedziałam mniej więcej, jak ten sklep ma wyglądać, żeby człowiek tam kupił, prawda?
No ale z perspektywy klienta to wiesz, nie wiesz, co tam się dzieje na zapleczu, po prostu dostajesz paczkę i już.
Niby tak, ale wiesz, jeśli chodzi też na przykład o bloga, ja sama no, ogarnęłam te podstawy WordPressa, jakoś tam sobie dostosowałam te wszystkie jakieś motywy, wtyczki, nie wiadomo co, a też nigdy nie studiowałam informatyki, no po prostu musiałam to jakoś ogarnąć, więc tutaj też no taka sytuacja, więc no trzeba ogarnąć, więc sobie tak ogarniałam powoli oczywiście bardzo. No jakieś tam na pewno były wtopy, na pewno jakieś tam ceny mogłam lepsze wynegocjować, ja w ogóle tak nie umiem negocjować cen, na szczęście teraz mam od tego osoby, które to robią za mnie, bo ja po prostu jestem takim frajerem, jeśli o to chodzi, że to jest coś strasznego. Także po prostu musiałam się też wielu rzeczy nauczyć. Na pewno no, mam teraz twardszą skórę, jeśli chodzi o negocjacje. Na pewno jeżeli chodzi o jakąś tam, nie wiem, krytykę, czy niezadowolonych na przykład klientów, bo to zawsze będzie, a te pierwsze na przykład, nie wiem, pierwsze pomylone zamówienie, no to wiesz, jak po prostu się chce zakopać pod ziemię i w ogóle jak to się mogło stać. jak ja mogłam spakować balsam zamiast szamponu, prawda? Tragedia narodowa. Ale no później człowiek się przyzwyczaja i wiadomo, no zawsze też miałam takie podejście, że chcę zrobić sklep, który jest przyjazny dla klienta. No i moje podejście takie nadrzędne, że ja chcę, żeby to wszystko działało tak, jakbym ja chciała, żeby mnie jako klienta traktowano. Więc jeżeli jest pomyłka, no to u nas podchodzi się w taki sposób, że no pomyłki się zdarzają, ale jakby jak możemy zrobić, żeby to naprawić, prawda? Że robimy wszystko, żeby to naprawić, że no jesteśmy ludźmi, tak? Nie pakuje u nas maszyna jak w, nie wiem, Amazonie, tak? Że tam robot bierze z półki, śmieszne, to jest, a to sobie oglądam, bo to wygląda fajnie, no ale wiadomo, że to nie ten etap rozwoju, może kiedyś. W każdym razie, wiesz, trzeba było się tego nauczyć, po prostu, trzeba się było tego nauczyć.
Handel internetowy to jest w coraz większym stopniu taka zabawa dla dużych, wiesz, dużych graczy, bo o ile tam 5 lat temu jeszcze nie do końca ten rynek tak wyglądał, no to w tej chwili wszyscy wielcy gracze, wszystkie wielkie firmy handlowe są w internecie i mała firma, wiesz, no trudno jej się przebić, bo klient bardzo często woli pójść do jakiegoś wielkiego sklepu, bo tam sobie skompletuje wszystkie zakupy od A do Z, bo tam no, większa siła przetargowa takiego sklepu, więc czasem są niższe ceny. Albo w ogóle klienci patrzą po prostu na jakieś porównywarki cen tylko i szukają tam, gdzie taniej. Więc czy nie miałaś takiej obawy, czy nie wiem, nikt cię nie uprzedził, że w handlu internetowym naprawdę można się narobić, można nawet dużo rzeczy wysyłać, ale ciężko jest zarobić?
Owszem, jest ciężko zarobić, zwłaszcza handlując rzeczami, których ty nie wytwarzasz, nie jesteś producentem, tylko kupujesz na przykład z hurtowni i po prostu odsprzedajesz, tak. Bo te marże, no na przykład na kosmetykach, to są bardzo marne. Ja wiem, że w innych branżach jest podobnie, na przykład w elektronice, to jest w ogóle chyba najgorsze są tam marże, czy nie wiem, chociażby w, nie wiem, no na książkach, to w sumie nawet nie mam pojęcia, ale wiem, że ogólnie jest ciężko i że te marże są bardzo małe i trzeba się narobić, żeby ten, a jeszcze, żeby ciebie wybrali, mając do wyboru, wiesz, dużych graczy, tak? Gdzie te ceny są od razu niższe, bo taki duży gracz może sobie chociażby wynegocjować lepsze układy z kurierami. Tak. I tam masz, wiesz, dostawę nagle za 7 zł, a tutaj na przykład u Agnieszki za 12. I jakim cudem? No takim cudem, że tam jest dwie wielkie firmy, które mają swoje układy, a no wiadomo, że ja nie wynegocjuję takich cen. Więc, co moim zdaniem to jest kluczowe? Ta wartość dodana. Czyli nie tylko ten produkt, który ty sprzedajesz, tylko dodatkowo u mnie jest to kupowanie praktycznie całej mnie i całej tej wiedzy, którą ja dostarczam. Czyli moi klienci, myślę, że nie wiem, 90% to są po prostu osoby, które czy mnie oglądają, słuchają, czy nawet gdzieś tam na Instagramie są, czy może spotkały mnie na targach. To są osoby, które czegoś się ode mnie nauczyły. I no wiadomo, jest trochę ta zasada wzajemności, można powiedzieć, ale ja do tego nie podchodzę tak do jakichś, jak do jakichś formułek, prawda, że ja ci dałam wiedzę, to ty ode mnie teraz kupisz. Nie, tylko po prostu tak jest, że człowiek bardzo to docenia, że naprawdę zmieniłam jego włosy, a nierzadko mówią mi ludzie, że na przykład zmieniłam ich życie, tak, że te włosy po prostu tak ich jakby blokowały, że jakiś tam było psychiczne, prawda, dyskomfort. No jak się zmieni komuś życie, to zdecydowanie ta osoba chce się odwdzięczyć. No i też to jest tak, że tak jak ci mówię, trzeba było zbierać po różnych sklepach. Do tej pory wydaje mi się, że żaden sklep nie ma aż tak fajnej oferty tych rzeczy do włosów, bo ja wiem w sumie najlepiej, jakie produkty w takim sklepie powinny być. I pojawiają się nowe sklepy, które na przykład kopiują jeden do jeden asortyment, który jest u mnie, bo wiedzą, że jakby ja jestem tą osobą, która jak coś wprowadza, to jest to z pomyślunkiem, a nie dlatego, że o, nowy produkt to sobie wprowadzę, prawda? Tylko dlatego, aha, że uważam, że on jest godny polecenia, że on pasuje na przykład do tych produktów, które już mam i że warto też go tam sobie wrzucić do koszyka. No i jeszcze, dlaczego ludzie u mnie kupują? Myślę, że też dlatego, że właśnie teraz o tej swojej marce, wiesz co, chciałam właśnie nawiązać, że to jest też kolejny sposób. Ja myślę, że trochę to zrobiłam nawet podświadomie, bo wiem, że ludzie obserwują, co na przykład ja robię i wiem, że też trochę to kopiują i nie mam tego za złe, jakby to jest naturalne, tak, że pojawia się ta pierwsza osoba, a później są osoby, które będą robić to samo, bo działa, bo czemu by mieli nie robić, jak działa, to czemu by nie. Tak. I własna marka daje ci trochę taką większą niezależność, bo jednak to ty kontrolujesz, co się z tym stanie. Nawet jak jesteś dystrybutorem, to nagle ci może firma powiedzieć, ale tam wielki gracz nam powiedział, że oni będą tego sprzedawać 100 milionów razy więcej. Później się okazuje, że na przykład nieprawda, bo ty i tak sprzedawałeś więcej, a tam była jedna wielka ściema, no ale na przykład stracisz ten produkt w dystrybucji. A twój produkt, no to jest zawsze twój produkt. Teraz jest w ogóle chyba, jeśli chodzi o te konferencje wszystkie blogerskie i te blogerskie tematy, chyba jest rok marki własnej, tak mi się wydaje, że wszyscy o tym trąbią, że ta marka własna i własne produkty, no ale to jest prawda. Więc tutaj zdecydowanie uważam, że to nie jest przesada, że marka własna to jest też taka gigantyczna przewaga.
Mhm. Powiedz mi, jeżeli chodzi o przyciąganie ludzi do twojego sklepu, to czy to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, co robisz w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie? Czy korzystasz jeszcze z jakichś innych kanałów, żeby ludzi do siebie przyciągnąć?
Wiesz co, offline. Offline jest zawsze fajny, bo ludzie, którzy znają cię tylko z internetu i na przykład widzą cię na żywo, ja teraz były zresztą przez cały weekend targi, może też dlatego mam taki trochę graulujący głos, ale no były dwa bite dni po prostu gadania przez cały dzień. W ogóle to była masakra. Też znowu trochę odjeżdżam od tematu, ale ci muszę powiedzieć, że w sobotę na targach w kolejce do mojego stoiska czekało się 1,5 godziny i ludzie stali. Wow. Ja po prostu podziwiam i naprawdę wszyscy, co nam czekali, to podziwiam ich i mega szacun i jakby niesamowite dla mnie to jest docenienie, że ktoś czeka 1,5 godziny, żeby ze mną pogadać, ale była to super właśnie okazja, żeby przełamać trochę tę ścianę, wiesz, szklany ekran i po prostu na żywo z ludźmi pogadać. Ja zawsze, jak tylko mogę, to jeżdżę na targi, bo po prostu to uwielbiam i ludzie zawsze mówią, nie wiem, o Agnieszka, masz takie same włosy jak w internecie, albo o, masz ładniejsze włosy niż w internecie, więc to jest też takie fajne, że często tak sobie myślimy, że te osoby z internetu są jakby jakimiś takimi tworami, wiesz, że to nie są ludzie, tylko jakieś takie, nie wiem, pionki internetowe, jakieś takie awatary, a tutaj nagle widzisz na żywo, jakaś Agnieszka takie długie włosy ma, gada tak samo jak przez internet, więc fajnie, prawda? I to też myślę, że wielu klientów do mnie przyciąga, którzy po prostu widzą, że jestem człowiekiem z krwi i kości, że no nie wiem, na tych targach to jak przyjdą późno, to już po prostu mam zryty głos, że też się, nie wiem, zmęczę, że to jest jakby moje życie i po prostu jakoś czują to ode mnie, wydaje mi się, że ja w sumie tym żyję. No mam nadzieję, że mam tutaj w tym podcaście też to słychać.
No ja się nie przestaję uśmiechać, znaczy masz taką energię dobrą i właśnie też do tego chciałem nawiązać, no bo zaczynałaś, jak powiedziałaś, od tego 9-metrowego pokoju w mieszkaniu, teraz, i tam sama pakowałaś te paczki, teraz jutro podpisujesz umowę na jeszcze większą powierzchnię i będziesz mieć w sumie ile? 500 metrów kwadratowych?
Tak, 500 metrów kwadratowych.
No to jest, nawet nie chcę liczyć, ile razy więcej. Firma twoja, jak z grubsza policzyłem, bo tam wcześniej rozmawialiśmy na temat tam ostatniego miesiąca, ale jak sobie to przełożyłem na skalę roku, no to tam przychodu jest kilka milionów rocznie, jeżeli chodzi o sklep, a działasz dopiero od 3 lat. I to nie jest tylko sklep, bo, znaczy jeżeli chodzi o sklep, działasz od 3 lat, poza swoim sklepem zajmujesz się dystrybucją i zaopatrujesz też tam ponad 100 innych sklepów w kosmetyki. Mało który biznes z mojego doświadczenia rozwija się tak bardzo szybko w ciągu pierwszych 3 lat istnienia. Więc co ty robisz inaczej niż inni ludzie? Dlaczego tobie wychodzi właśnie lepiej niż bardzo wielu innym startującym biznesom?
Wiesz co, myślę, że kluczem jest to, że zajmuję się tym, co po pierwsze uwielbiam, co po drugie nie jest tylko moją jakby pracą i na przykład sposobem na zarobienie pieniędzy, tylko to jest wręcz mój styl życia. Jestem też strasznym pracoholikiem przy tym i no jestem straszna w prywatnym życiu, bo po prostu no całe moje życie to jest to. Ja nie odpoczywam, jakby ja cały czas jestem online, cały czas myślę, co by tu nowego zrobić, o wszystkim tym myślę związanym poniekąd właśnie z firmą teraz, a wcześniej no to z kanałem i tak dalej. Co w sumie robię inaczej? Tak, żyję tym, cały czas to robię. W zasadzie to nie wiem, jak to można fajnie określić, co ja robię inaczej. Wydaje mi się, że błędem jest to, co właśnie ludzie robią, że wymyślają sobie coś. Na przykład, o, ja będę sprzedawać, nie wiem, zabawki dla dzieci, bo urodziło mi się dziecko. No nie, to na takiej zasadzie. Może to nie chcę nikogo obrażać ani nic, tylko no taki przykład, powiedzmy, co sobie tak wymyśliłam. Ale jakby, czy... To, że na przykład ty masz, to dziecko ci się tam urodziło, no to czy jakby to do końca, czy to znaczy, że ty będziesz w stanie sprostać potrzebom na przykład kilku tysięcy innych ludzi, którym urodziło się dziecko, bo może to, że to twoje dziecko jest takie, a nie inne, to nie znaczy, że reszta dzieci, prawda, nie ma innych potrzeb. Wiesz, o co mi chodzi? Że to, że na przykład ty lubisz, nie wiem, oto taki ten przykład z cukiernią, co wszyscy mówią, że lubisz piec ciastka, to nie znaczy, że jak będziesz miał cukiernię, to będzie wszystko super. Ja też wydaje mi się, że lubię rozwijać rzeczy, nie wiem jak to określić. Wiesz, ja po prostu, nie wiem, lubię to, że cały czas jest ten nowy, że nie ma limitu, że ja mogę cały czas zrobić coś więcej, że we własnym biznesie nie ma żadnych ograniczeń na dobrą sprawę. No bo co, zrobię swoją markę, na przykład będzie najlepsza w Polsce, no ale co, to znaczy, że to jest koniec? No nie, no jeszcze mamy cały świat, tam podbój kosmosu i tak dalej, prawda? Wiesz, o co chodzi, więc być może to jest to, że ja mam cały czas właśnie nad głową to, że ja muszę się rozwijać. Ja muszę się rozwijać, bo gdybym ja na przykład miałam taki etap przejściowy sklepu stacjonarnego. To był ten etap tuż po pokoju w moim mieszkaniu. Wynajęłam na takiej licytacji miejskiej, jak są lokale do wynajęcia takie od miasta, 25-metrowy taką piwniczkę, nie wiem jak to się tam nazywa profesjonalnie, 25 metrów kwadratowych, no i tam z tych 9 metrów, no to całkiem tak było, wiesz, upgrade, no niby, tam 3 razy większe pomieszczenie, tak, więc wow. No i to był też sklep stacjonarny, bo to po prostu było w takim miejscu, gdzie no, był sklepik zawsze jakiś. No i to stacjonarnie się okazało taką porażką w sumie, bo ja uważam, że nie nadaje się do prowadzenia biznesu offline'owego w tej formie. To się dla mnie nie sprawdziło i tyle, więc też nie jest tak, że na przykład to mi nie wyszło, więc o, załamuję się, nie nadaje się. Tylko no dobra, do tego się nie nadaje, zamykam i dziękuję, do widzenia, robimy dalej. Więc na tamtym etapie, czekaj, bo się zgubiłam, o czym ja tu w ogóle gadałam, do czego ja tu zmierzałam?
Mówiłaś o tym, co ty robisz inaczej.
Tak, że trzeba cały czas rozwijać, prawda? Ale nie zatrzymałam się na tym, że okej, to ja teraz mam sklep stacjonarny, więc ja jakby teraz osiągnęłam wszystko. Mam sklep online, mam sklep stacjonarny w ogóle i jestem super, tak? Nie. Tylko to teraz dokładamy dystrybucję, mam fajny produkt, ale no co można z nim zrobić, żeby był wszędzie? No to robimy dystrybucję i robimy system B2B. Trzeba dorobić wtedy hurtownię, trzeba ogarnąć drugi system sklepowy, więc zawsze myślę o tym, co można zrobić dalej i nigdy się nie zatrzymuję na tym etapie, na którym jestem. Od tego też sobie dobrałam już całą ekipę, teraz to już jest naprawdę sporo osób, które są w stanie ogarnąć mi ten chaos bieżący, a ja mogę trochę, wiesz, wyjść w przyszłość i już trochę żyć tym, co będzie za na przykład, nie wiem, pół roku, rok, dwa lata, czy 10 lat, bo tak staram się jakoś myśleć daleko. Więc może to jest to tym innym czymś, co jest bardzo, w bardzo wielu słowach opisane i nie wiem, czy da się krócej.
Aha, a czy wiesz, dlaczego ty tak masz? Bo powiem ci, znam przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę dość długo, dłużej od ciebie kilka razy i oni mówią, ja marzę o tym, żeby, wiem, że to się nigdy nie uda, ale marzę o tym, żeby to było takie stabilne, żeby to się wreszcie kręciło, żeby nie trzeba było już nic przy tym poprawiać, nic ulepszać, tylko żeby to była taka maszynka, która sobie sama działa. Ty masz inaczej, ty jakby ciebie nie zadowala to, co jest teraz, tylko ty masz takie właśnie parcie do przodu, więc... Zastanawiam się, gdzieś, wiesz, klei mi się to trochę z kolarstwem, no bo to też jest jakiś wyścig, jakaś rywalizacja i chcesz być przed innymi. Trochę mniej mi się to klei ze stresurą psów, ale to tam być może pewnie też są jakieś zawody, mistrzostwa, coś takiego. dlaczego ty tak masz? Nie wiem, czy ty byłaś jakąś prymuską w szkole, że zawsze tam czułaś, że potrzebujesz więcej? No, nie mam pojęcia.
Wiesz co, no w szkole to ja za dobrze szkoły nie wspominam. Ogólnie, jeśli chodzi o moją opinię o polskiej szkole, ja w ogóle mam wykształcenie pedagogiczne i uczyłam w szkole też, uczyłam w liceum angielskiego. Mam nadzieję, że moi uczniowie mnie dobrze wspominają, chyba tak. Nawet mój jeden uczeń teraz u mnie pracuje, no to chyba dobrze mnie wspominają. Dobra, w sumie widzisz, ja to po prostu czasem nie skojarzę fakt. Tak, pozdrawiam, jakby słuchał, ale no wiesz o co chodzi, więc ze szkołą mam nie za dobre wspomnienia, też trochę na swoim niewłosowym kanale o tym gadam, bo szkoła po prostu tak ogłupia niesamowicie, moim zdaniem, jest tak nieprzystosowana do osób, które chcą coś robić. W szkole mam wrażenie, że jest tak trochę jak w życiu, czyli jakby promowane jest to, że komuś jakby się nie chce i że on tak robi tylko, żeby jakoś tam było, nie wiem, bo wiesz, takie podejście... Plan minimum, no nie? Plan minimum. I że jakby każdy musi mieć tak samo, tak? Że na przykład ta stabilna praca, to ten... Nigdy mnie to jakoś nie kręciło. Ja też nigdy nie miałam takiej tak zwanej normalnej pracy, bo zawsze nawet jak uczyłam, to było tak, że tu uczyłam w szkole, tam uczyłam w firmie, tu dawałam korepetycje, a tutaj to jeszcze sobie coś tam wymyślałam. Nawet pierwszy mój kanał to był o nauce języka angielskiego, ale tam wrzuciłam chyba z 5 filmów i... Coś tam mi nie pasowało, a mianowicie to, że jak wsadzałam jakiś tam fragment z filmu, na przykład to mi demonetyzowało, ściągało mi ten film, uznałam, dobra, to jest jakiś głupi ten YouTube, nie będę tam tego wrzucać. Trudno, nie, to nie. Ale tak też od razu, wiesz, chciałam to wymaksować, no jak widzisz zresztą. Więc, a to było w ogóle zanim jeszcze na przykład Arlena Witt miała kanał i tak dalej, więc sobie myślę, jakbym pociągnęła, to może by była szansa, żeby to było jakieś sensowne. Ale no nieistotne, już tego nie robię. No więc szkoła po prostu dla mnie coś dramatycznego i no zawsze miałam jakiś problem ze szkołą, no po prostu tam się nie odzywałam, tylko sobie siedziałam, a na przykład na studiach, no to wtedy już pisałam bloga, więc sobie na wszystkich wykładach to tam blog i robię swoje, a tam ktoś tam sobie gada. No i tak jak na polskich studiach... Niektórych miałam fajnych wykładowców, to nie to tak, że mówię, że miałam beznadziejnych i studia były w ogóle fajne, ale no ja też lubię robić wiele rzeczy naraz, więc też się tam czasem mogłam skupić, ale no wiadomo, są nudne wykłady, że tam jakieś czytanie ze slajdów, to mnie to nie interesuje, więc sobie wtedy robiłam swoje rzeczy. Ale no nie wiem, jakoś tak zawsze miałam coś takiego w sobie, że byłam taka dziwna, tak? Więc zawsze byłam dziwna i no ta, no widzisz, i tak to się skończyło, krótko mówiąc.
No to powiedz mi teraz, jak taka dziwna osoba jak ty, jak sama mówisz, ogarnia biznes? Już trochę wspomniałaś, że masz ludzi, którzy ci to pomagają zrobić, ale wiesz, no to ty jesteś właścicielką firmy i to ty powinnaś gdzieś zarządzać tym wszystkim. Więc jak to działa, że się udaje i że jednak no, większość tych paczek trafia z taką zawartością, z jaką powinna do tej osoby, do której powinna.
Tak, i paczki no to jest w ogóle, no mam świetną ekipę pakującą, po prostu na przykład Marta, która u mnie pakuje, która potrafi spakować, wiesz, 1200 paczek miesięcznie, no to jest po prostu dziewczyna hardkorowa. I w ogóle no mamy całą świetną ekipę, zresztą, że tak jedną osobę wymieniłam, a reszty nie. Więc wszystkie osoby są super. Mój chłopak ogarnia na przykład księgowość i te wszystkie papierologie tak zwane. On jest takim typowym papierologiem, więc genialnie polecam mieć taką osobę w bliskim otoczeniu, jak się jest taką osobą jak ja. On tam jest od cyferek. Ja też nie umiem liczyć kompletnie. W ogóle jestem takim jakimś dyskalkulikiem, w ogóle jakieś mózgowie mam to zdecydowanie. Byłam w klasie matematycznej, ale to nic, wiesz, jeszcze nie znaczy. To mimo wszystko nie umiem liczyć. Bardziej takie myślenie logiczne może mam, ale liczenia nie, więc podstawa dla mnie i taka porada, no to księgową trzeba mieć ogarniętą, to jest w ogóle absolutne, w ogóle no to jest dla mnie podstawa tego, żeby prowadzić biznes, to mieć ogarniętą księgową, która umie liczyć, to jest podstawa też, która zna te wszystkie przepisy, które tam się zmieniają 500 razy dziennie, prawda? I która jak jest jakiś tam, że tak powiem, wiesz, no nie, już jakiś fuck-upik się zrobi, no to potrafi tam, że o, żale, że mi tak przykro i prawda, dalej jedziemy.
Czynny żal, to jest genialne zawsze, że trzeba napisać do urzędu czynny żal.
Dokładnie, więc tak bardzo nam smutno, bardzo nam przykro, ale jedziemy dalej, tak? Więc no ważne jest mieć takich ludzi, no to jest podstawa i ważne jest to, żeby w momencie, kiedy człowiek nie wyrabia, to po prostu wiedzieć, że to jest ten moment, kiedy ja nie wyrabiam, powiedzieć sobie, no ja już nie wyrabiam, nie mam super mocy, żeby i spakować paczki, i ogarnąć księgowość, i jeszcze, nie wiem, pójść na pocztę to wysłać. Tylko po prostu muszę mieć osobę od tego. No i moim zdaniem kluczem jest też współpraca z osobami w taki sposób ludzki, czyli wiesz, nie, że nie jesteśmy tam Januszem biznesu, głównie o to mi chodzi, tylko traktujemy tych ludzi tak, jakbyśmy chcieli być traktowani. No, moje jest takie podejście, że być może nie jestem, wiesz, Steve'em Jobsem, który, no, z tego co wiem, nie był tam zbyt takim przyjemnym człowiekiem, żeby z nim obcować.
No podobno nie.
Ale no też nie chcę, że tak miałem obrażać, więc nie znałam osobiście, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale tak, wiesz, wieść gminna niesie, więc no, nie chcę być takim, że tak powiem, hamem dla ludzi i na przykład dla mnie nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś będzie u mnie w pracy, wiesz, od 6 rano do 10, czy od, nie wiem, 18 do 3, mi jest wszystko jedno, jak te paczki będą wysłane, jak tam nie będzie błędów jakichś kosmicznych, bo zawsze jakieś mogą być, no to jest też oczywiste, tak, bo ludzie to pakują, tak jak wcześniej mówiłam, no to ci ludzie też będą chcieli u ciebie pracować, będą chcieli wydajnie pracować, będzie im przyjemnie, u mnie to nie wiem, tam osoby, które pakują, puszczają sobie jakieś tam muzyki, ja tam zawsze wchodzę, leci jakaś dziwna muzyka, wiesz, później po prostu w jakiejś knajpie koreańskiej sobie siedzimy i tak, o, to leciało u nas w sklepie ostatnio, bo to są takie, wiesz, hiciory, po prostu jakieś K-popy, inne dziwne rzeczy. Jak ktoś jest chory, no to wiadomo, no jak jesteś chory, to leżysz w domu, a nie zarażasz, no po prostu takie podejście normalne, czego mi zawsze brakowało też bardzo w tym, gdzie ja pracowałam, tak, że na przykład w szkole, jak pracowałam, państwowej, no to jakby wprost mi powiedziano, nie jest ważne to, co ci ludzie będą umieli. Znaczy, my to mamy gdzieś, co oni będą umieli, bo nas to nie interesuje, czy ta osoba będzie umiała po angielsku, wiesz, porozmawiać. Dla mnie to jest ważne, co ty tam wpiszesz w dziennik, a ja takie, no, jakby, gdzie ja żyję, nie, po prostu. I co ja w ogóle robię, to w ogóle kim ja jestem? To ja jestem tutaj, przepraszam, jakimś papierologiem, czy ja mam uczyć ludzi, tak? Więc no, to jest chyba kwestia po prostu podejścia.
Okej, okay, a powiedz mi, czy to twoje podejście nie jest trochę zbyt liberalne, dlatego że podejrzewam, że będzie taka osoba, która słuchając tego, co mówisz, pomyśli sobie tak. Prowadzisz firmę 3 lata, więc może jeszcze się nie sparzyłaś. Ale jeżeli ty mówisz otwarcie, że nie ogarniasz liczb za bardzo, jeżeli w związku z tym no, masz duże zaufanie do swoich ludzi, to może po prostu jeszcze się nie przejechałaś na tym zaufaniu. Może po prostu jeszcze nikt cię nie zawiódł w taki sposób, żebyś stała się bardziej ostrożna i mniej ufna. A no, ci ludzie, którzy prowadzą firmę długo, oni prędzej czy później mają takie doświadczenia, że kogoś zatrudnili, ufali temu komuś, ten ktoś robił dobre wrażenie, a potem się okazało, że tam, nie wiem, kradł albo oszukiwał, albo robił jakieś takie brzydkie przekręty, więc nie boisz się tego, że to cię nie ominie, tylko po prostu no, gdzieś nagle wyjdzie z jakiegoś ciemnego kąta?
Wiesz co, w tym składzie, w którym jesteśmy teraz, to my nie byliśmy od zawsze. Więc to nie jest tak, że nie miałam złych doświadczeń, ale też nie chcę mówić, że na przykład te osoby, które u mnie pracowały, a nie pracują, to że to wiesz, była jakaś tam wielka drama, wielki kwas, że coś z tymi osobami było nie tak. Tylko po prostu te osoby, które u mnie pracują, muszą rozumieć mój sposób bycia. Muszą na przykład, nie wiem, mnie lubić, rozumieć, bo ja też czasem jestem dość niekomunikatywna, więc coś tam mówię i trzeba jakby mieć ten translator w głowie, żeby zrozumieć mnie. Więc no, muszą to być osoby, z którymi ja się po prostu rozumiem, z którymi się dogaduję, z którymi się lubię i z którymi jakby nadaję na tych samych falach. Nie było tak, że każda osoba, która do mnie przyszła, tak właśnie nadawała. Więc po prostu oczywiście były wtopy różnego rodzaju, było masę błędów, były takie sytuacje, że ja już miałam taki kryzys, że myślałam, że po prostu ja już po prostu umrę ze stresu, no nie? Że po prostu miałam takie już napięcie, taki już stres ogólny, że jak sytuacja się wyklarowała, powietrze się oczyściło, to mnie po prostu na tydzień rozłożyła taka choroba, bo to po prostu wszystko zeszło, że ja myślałam, że już z łóżka nie wstanę, wiesz, po prostu gorączka 40 stopni, jakaś angina, po prostu moje gardło, w ogóle byłam w szoku, że tak może wyglądać, także było strasznie. Także były też takie niefajne sytuacje, wiesz, były takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, jesteśmy dystrybutorem produktów i zakusów, żeby na przykład jakieś inne wielkie firmy nam podebrały produkt, ten, który my dystrybuujemy, który ja wypromowałam na przykład, po prostu nikt o tym produkcie nie słyszał, o produkcie, który istnieje od 1949 roku. Ja pojechałam osobiście na Węgry, tam mieszkałam zresztą przez jakiś czas, no i tam odkryłam, że ten produkt jest spoko. W sumie jakby nikt o tym produkcie nie słyszał, a on jest bardzo fajny. Dlaczego go u nas nie ma? Jak tylko będę miała kiedyś tam sklep, bo to było jeszcze 2 lata przed tym, jak miałam sklep, no to ja chcę go mieć w sklepie. No i on teraz praktycznie każdy, kto cokolwiek słyszał o pielęgnacji włosów, no to wie, co to jest wcierka Banfi, no nie? A wcześniej to kompletnie zero. No i ile już było prób, żeby to nam podebrać? Wiesz, no ludzie po prostu tam potrafią z producentem się, wiesz, próbować dogadać. Więc to jest, myślę, też kwestia, wiesz, jakby oni wiedzą, że to ja, że to dzięki mnie to się sprzedaje. Że gdyby nie ja, no to nikt by dalej nie słyszał o tym produkcie. Że może on by tam był w jednej aptece czy 2 sklepach gdzieś tam, ale tego by nie było. Więc... Oczywiście, zawsze jest opcja, że to wszystko jakoś tam padnie, jakaś hiperinflacja, no ludzie nie będą myśleli o włosach w ogóle. No ale co z tego, no czy to ma znaczyć, że wiesz, ja mam teraz nie... No wiesz, o co chodzi, zawsze może być koniec świata, nie wiem, czy jakoś tak teraz nie wchodzę w jakiś taki katastrofizm, ale no zawsze może być, nie wiem, no możesz wyjść z domu i nie wiem, spadnie na ciebie cegła z balkonu czy coś takiego. Także na tej zasadzie działam, no.
Aha. No, jeżeli chodzi o te współpracę takie na zasadzie dystrybucji, to też różne historie słyszałem, wiesz, od firm, które tak jak ty, wprowadziły jakiś produkt na rynek, on się sprzedawał i to rzeczywiście jest strasznie trudne obronić taką dystrybucję, zwłaszcza jeżeli ją rozhulasz. Bo to jest tak, że wiesz, nie ma marki na rynku, nikt się nią nie interesuje. Później wykonasz kawał roboty, wypromujesz ją, no i pojawia się jakiś taki, wiesz, gracz, który ma tam ileś set sklepów i mówi, ale my u siebie sprzedamy tego 10 razy więcej. No i jak tu konkurować?
No dokładnie tak było, wiesz, dokładnie taki mechanizm, no ale znaczy, tutaj po prostu gramy naszą relacją z tą firmą, tak, że no my im pokazujemy, hej, my robimy to tak i tak, to się sprzedaje dlatego i dlatego. Mają też przykłady, że w innych krajach na przykład zupełnie czegoś takiego nie ma, tak? Bo jest tam jakaś dystrybucja, ale kompletnie nie na taką skalę. Kompletnie nie ma na przykład takiej obecności w social mediach tej firmy. Tutaj jest tak, że ludzie non-stop wrzucają efekty, pokazują, wiesz, dzielą się, to się wszystko rozrasta. No i słupki to tylko rosną, więc myślę, że to daje dużo. Taka właśnie fajna relacja. I oni też się dużo, mam wrażenie, od nas uczą, no nie? Że my im opowiadamy o tych social mediach, a na przykład w tamtym kraju to jest trochę inaczej, tak, w tym internecie. Oni są na innym etapie internetowym, więc też mogą na przykład skorzystać z tego, co już u nas zadziałało, a u nich dopiero wchodzi, więc no też dzielimy się swoją wiedzą i to też fajnie tę relację tak jakby, wiesz, cementuje. Tak samo z osobami, no ja mam osoby, które u mnie pracują już ponad 2 lata, więc firma istnieje 3 lata, przez co, no nie przez pierwszy rok, to tam miałam może jedną osobę dorywczą właśnie do pomocy, a dopiero później to się rozrosło, więc praktycznie mam osoby, które są od początku ze mną w tej firmie, które, wiesz, zaczynały od na przykład pakowania paczek, a teraz na przykład załatwiają mi tylko współpracę i na przykład odpisują na ważne maile. Więc już jest taka, powoli się tworzy struktura bardziej firmy, co jest super. No to jest taki trochę żywy organizm i to nie jest tak, że ja wchodzę sobie do struktury, do firmy i wszystko jest jasne i proste. Nie, to jest normalnie, jak wiesz, ewolucja po prostu jakiegoś ten, no jest trochę takie dziecko, nie? No trochę takie dziecko jest, no nie da się ukryć. Więc się tam rozwija, ty się cieszysz, czasem jest trudno, ten, ale no nie wiem w sumie z czym jest gorzej, z dzieckiem czy z firmą. Ciężko porównać, bo dziecka nie mam, ale myślę, że jakieś analogie są.
Powiedziałeś, że pracujesz z ludźmi, z którymi możesz się dogadać, którzy mają ten translator w głowie, a jak tych ludzi znajdujesz, dobierasz? No bo wiesz, to można w pierwszej chwili po 15 minutach rozmowy stwierdzić, kliknęło albo nie kliknęło, no ale to wiesz, po 2 tygodniach może już wyglądać trochę inaczej.
Wiesz co, tak, pierwsza osoba, która tam właśnie dorywczo mi pomagała, to była całkowicie jakby przypadkowa osoba z ogłoszenia z internetu, ale udało się, jakoś się fajnie dogadywałyśmy, więc spoko. Druga osoba tak samo, bo tamta osoba z kolei miała właśnie coś tam z dzieckiem, jakieś rodzinne te, więc w końcu już tam nie mogła mi pomagać. Później druga osoba, to właśnie też taka młoda dziewczyna, która później wyjechała do Anglii do pracy, ale też fajne, że no za każdym razem jak przyjeżdża, to też się spotykamy, więc no jakby... fajna sprawa, tak, że pracowała u mnie jak byłam, wiesz, taka, a teraz dalej się spotykamy, jak ta moja firma już trochę bardziej hula. Kolejna osoba, no to właśnie mój Mateusz, który mi tam papiery ogarnia, księgowość i tak dalej.
Czekaj, czy on najpierw był twoim chłopakiem, czy ty go zrekrutowałaś do pracy?
Wiesz co, w sumie najpierw był moim chłopakiem, później widział, że ja już zaczynam powoli umierać, więc uznał, o Agnieszka, ja ci trochę pomogę z tymi fakturami, później zobaczył tą moją dokumentację, jestem taki człowiek antyarchiwizacja, wiesz. On ma tak, ma swój skanerek przenośny, to nie to, że sobie żartuję, ale po prostu wiesz, no ma swój skanerek, każdy dokument przez skanerek, tu folderek, tutaj w ogóle coś tam, tutaj chmura, tu Dropboxik, tu archiwum, tu 3 kopie zapasowe, no to jest ten typ człowieka, nie? Ja to w ogóle, wiesz, to w ogóle nie. To totalnie jest przeciwieństwo, ale jakoś się odnajduje, to jest szokujące, nawet dla mnie samej, więc on jakby zobaczył, że ja już zaczynam tonąć i mi po prostu pomógł, a teraz to on tonie, więc on potrzebuje pomocy, no ale mam nadzieję, że jakoś się w końcu uda i że tutaj na przykład, wiesz, wejdzie, nie wiem, mój tata czy ktoś tak już na, że tak powiem, wiesz, na full właśnie podzieli się tymi obowiązkami, bo się za dużo na jedną osobę. Kolejna osoba to z kolei przyszła do mnie do sklepu stacjonarnego kupić rzeczy. I tak przyszła, spojrzała i tak, nie potrzebujecie czasem pomocy? Bo wiesz, zobaczyła paczki pod sufit, kartony, wiesz, jakby tam stado dzików wpadło, rozorało. I myśli sobie, no dobra, wygląda tutaj to dramatycznie, a w sumie fajna ta Agnieszka, fajny ten sklep, no to szkoda by było, żeby tutaj pod tym kartonem zginęła jak jakaś Hanka, zem jak miłość. Przepraszam, to czasem za mocno pojadę, wiem.
No nie, no taka jest prawda, że Hanka zginęła w kartonach, no.
Tak, no więc szkoda jej się zrobiło i po prostu została. No i teraz jest moim takim, wiesz, i moim menadżerem, i w ogóle sklepu menadżerem, i takim w ogóle ogarniaczem głównym, powiedziałabym, i ogarniaczem współprac. I nie wiem, czy nawet tobie nie odpisała, ale może, nie wiem, może to ja zdążyłam pierwsza, nie wiem. Więc krótko mówiąc, no ważne sprawy załatwia. I po prostu, widzisz, taka ewolucja, że zaczynała od pakowania paczek i później po prostu teraz, no wiadomo, jak jest jakaś turbo awaria, no to też i nawet ja tam pojadę, te paczki spakuję, chociaż ja to mam swój ulubioną rzecz w sklepie, to jest cięcie kartonów, wiesz, bierzesz taki wielki nóż, bierzesz karton i po prostu jedziesz, nie? A więc jak już tak jest źle, to jadę ciąć kartony i też, no widzisz, o tym trochę tak zboczę oczywiście, ale to spokojnie na sekundę, o tym ulepszaniu. Nawet takie głupie pakowanie paczki, jak możesz ulepszyć, tak? Na początku to było pakowanie, wiesz, folia bąbelkowa, wtedy nie było jakieś tam eko, teraz to dopiero ludzie wszyscy eko są, kiedyś to nie było takiego wynalazku, więc było w folię, było w taśmę, było tam w karton, a później, no to tak, eko chrupki, tu to takie, tu siakie, inwestycja w ogóle zeszłego roku to była nacinarka do kartonów, no parę tysięcy to kosztuje, więc całkiem spora inwestycja, jak na taki pierwszy rok takiej większej działalności i po prostu kartony przerabiamy sobie na wypełniacz, więc nawet taka głupia rzecz jak pakowanie, to nie jest tak, że chcę, żeby to się jakoś toczyło i sobie tam działa. Nie, we wszystkim można ulepszyć. No, więc Klaudia, wracając do Klaudii, jest ogarniaczem. Później na przykład osoby do pakowania, to jedna dziewczyna jest koleżanką Klaudii. Wcześniej jeszcze jedna, też była jeszcze jedna koleżanka Klaudii, ale wyjechała na Erasmusa. Więc wiesz, no to są życiowe sprawy, no to jakby wiadomo.
Jasne. Usprawiedliwiona.
Tak jest. A kolejna osoba to z kolei jest osoba, która w ogóle pielęgnacją włosów zajmuje się dłużej niż ja. To jest taki hardkorowy włosomaniak w ogóle wszechczasów. Więc ja znałam Marcina, tutaj Marcina znałam w ogóle jeszcze zanim, wiesz, to była osoba, która wcześniej była we włosach niż ja. Także też się znamy z internetu, później jako klient, a teraz no po prostu u mnie pracuje. Kto tam jeszcze? No właśnie mój uczeń, mój były uczeń u mnie pracuje. No mój tata, tak wiesz, nie? To z doskoku mi pomagał, a teraz myślę, że tak na full niebawem już. I co, chyba... jeszcze mamy zdalnych. No zapomniałabym o tych zdalnych, biednych, wiesz, to nie siedzą koło mnie, to tam już nieważne. Ale mamy osoby z innych miast, albo nawet czasem jedną mam osobę, która jeździ po różnych krajach i cały czas jest gdzie indziej, więc nawet nie wiem, skąd jest w sumie teraz. Tam z jakiejś Gwadelupy czy skądś tam. A jedna osoba jest z Poznania, to jest z kolei osoba, też właśnie facet, to jest ciekawe, bo mam właśnie bardzo męską ekipę w sumie, połowa praktycznie, albo nie no, więcej, 3/4 to faceci u mnie.
Wow!
I na targach to praktycznie jest zazwyczaj albo męska ekipa, albo właśnie męska ekipa, ja czasem, no właśnie Klaudia też się zdarzy, różnie na te targi jeździmy, kto kiedy może, bo tam jeszcze, a to jedna osoba ma studia, no każdy coś jeszcze ma, wiesz, to jest tak, że no jakby mój sklep nie musi być czyimś życiem, wiadomo, więc to, kto kiedy może, to przyjeżdża, to pracuje. No i właśnie zdalny Olek jest z kolei osobą, która była w pierwszej ekipie administracji grupy Włosing. Więc wiesz, też to wszystko się jakoś spina. A później.
A co robią zdalni? Co robią zdalni pracownicy w sklepie internetowym? Piszą opisy, czy jak to
wiesz,
wygląda?
Wiesz, to tak, Olek zrobił wszystkie opisy. Jak jest jakiś taki fuck-up, typu dlaczego odżywka jest w kategorii szampon, to zawsze to poprawi. Odpisuje na maile od klientów, które nie wymagają bycia na miejscu. Czyli na przykład dzień dobry, co mi pan poleci do wosa, albo co mi pani poleci, bo to jest w ogóle nasz mem sklepowy. Olek odpisuje w taki sposób, że zawsze później w odpowiedzi dostaje początek maila. Szanowna Pani Aleksandro. Więc u nas w kręgach sklepowych już jest szanowną Panią Aleksandrą. Zresztą mamy z tego niesamowitą bekę, no ale wiadomo, jakby człowiek zakłada, że w sklepie z rzeczami do włosów pracują kobiety, no to jest oczywiste dla mnie, więc też nie śmieję się z klienta, ale po prostu jest to taki mem, genialne, więc no odpisuję na te maile takie bardziej o włosy, tak, o porady, no i w sumie tyle, bo tych maili to jest tyle, że wiesz, jak po weekendzie bez pracy się wejdzie, no to po prostu ja nie wchodzę na maila w ogóle, to też polecam wszystkim tę strategię. Bo wiesz, no maile od klientów są różne. Nie chcę narzekać na klientów absolutnie, ale naprawdę jakby zdarzają się takie, które no właściciel firmy, który jest osobiście związany, moim zdaniem nie powinien się dotykać do maili. Więc to moim zdaniem jest w pierwszej kolejności, co warto wydelegować. To właśnie odpowiedzi na maile od klientów, bo człowiek, który jest bez emocji, nawet najgorszy fuck-up jest w stanie obrócić na korzyść firmę, że ta osoba, wiesz, jeszcze zrobi zakupy 12 razy w roku, a ty podejdziesz emocjonalnie, odpiszesz, że no jak to, prawda, przecież wszystko było dobrze, coś tam, no i jest afera, tak? Więc oczywiście lepiej odcięcie emocjonalne tutaj zastosować.
No dobra, to zamykając wątek sklepu, wiem, że kiedy zaczynałaś, kiedy jeszcze chyba nie miałaś sklepu, to pojawiały ci się też, no już prowadziłaś te różne swoje kanały włosowe, budowałaś społeczność i pojawiały ci się propozycje współprac. I no, nie było ich jakoś tam bardzo dużo, natomiast coś tam wpadało od czasu do czasu. I powiedziałaś mi też wcześniej, że od kiedy prowadzisz sklep i ten sklep się rozwinął i sprzedajesz te swoje produkty, to tych propozycji współprac pojawia się dużo więcej. I to wydaje się dziwne, no bo takie marki w zasadzie wiedzą teraz, że dla ciebie prawdopodobnie priorytetem będzie twój biznes, że ich produkt będzie gdzieś tam przy okazji, więc to raczej mogłoby ich zniechęcać, a nie zachęcać. Co stoi za tym, co powoduje, że teraz, kiedy ty masz swój sklep, to oni nagle się jakoś bardziej zainteresowali?
Wiesz co, myślę, że po prostu widzą, że sprzedaję. W tym sensie, że no jakbym nie sprzedawała, to przecież bym tego sklepu tyle czasu już nie prowadziła, jeżeli by mi się to nie opłacało, albo przynajmniej no jakoś się tam nie kręciło, tak? Czyli jakoś się to musi sprzedawać. Po drugie, czasem to są współprace z firmami, które ja sprzedaję już w sklepie, więc oni po prostu wiedzą, ile od nich kupiłam, tak? Więc wiedzą, ile sprzedaję ja sama, więc mają taki, prawda, ogląd na to, że jak o tym powiem, to jeszcze inne firmy, inne sklepy, które też mnie na przykład podpatrują, będą wiedziały, o, Agnieszka o tym mówi, warto mieć to w sklepie, zamówię więcej od tej firmy, no i tak to się kręci. Poza tym w ogóle zaczęłam współpracę na procent, czyli po prostu dostaję wynagrodzenie od sprzedanej sztuki produktu, na przykład od jakiejś tam liczby sprzedanych sztuk, wiadomo, bo ileś tam jest tej bazowej sprzedaży, więc jakaś tam średnią się wyciąga, a później co ponad to, no to od każdej sztuki dostaję dosłownie grosze jakieś tam i naprawdę ładne kwoty się z tego zbierają. A to jest fajna współpraca dla firm, bo jest tak jakby bezkosztowa. Wiesz, o co chodzi? Że nie jest tak,
nie ma ryzyka.
Tak jest, nie jest tak, że zapłacą mi z góry, nie wiem, tam 10 tysięcy złotych, jakiejś Agnieszce, co gada jakieś tam głupoty, macha tymi łapami na YouTubie i w sumie nie wiadomo, co z tego będzie, tak? Czy nie wyrzucona kasa w błoto. A tak, to zero ryzyka dla firmy, a dla mnie jak najbardziej nierzadko o wiele lepszy zarobek, ponieważ wiem po prostu, że dużo sprzedaję, no że jak coś polecę, to ludzie to kupują. Dlatego też, no wiadomo, 90% to odrzucanko, bo się to na przykład nie nadaje do nakładania na głowę. Ja jak coś polecam, no to faktycznie albo już tego ja sama używam, albo używałam, albo wiesz, na przykład ja nie użyję, bo nie jest do mojego typu włosów, ale wiem, że u kogoś się sprawdzi. I jeszcze, wiesz co, jakiś tam jeszcze miałam jeden pomysł, dlaczego to mogło, może tak być. A, wiem dlaczego. Bo wiesz co, człowiek ma taki bardziej wywalony na to. Bo po prostu nie ma tak, że no, ja jestem tutaj tym influencerem, zawód influencer, muszę sobie zarobić.
I będę śpiewać teraz do dezodorantu, dlatego, że to w ogóle jest w tej chwili mój numer jeden.
Tak jest, że po prostu no muszę za ten ZUS zapłacić, no to grosze nie są, tak? Więc no przynajmniej tam to jedna współpraca to na sam ZUS pójdzie. Druga to tam, wiesz, na jedzenie. Trzecia na mieszkanie, no to muszę nastukać tych współprac ze 6 w miesiącu, więc człowiek tak sobie myśli, no to ja się nie dziwię, że później wychodzą takie paździerze, jak człowiek po prostu to robi tylko po to, żeby na chleb zarobić, a nie tam zginąć z głodu. Więc no, jak człowiek ma naprawdę wywalone, bo tak czy siak, czy ta współpraca będzie, czy nie, to on jakby przetrwa i dalej robi, jakby dalej jest w tym biznesie, tak? Bo ja dalej cały czas tworzę filmy, ja tylko jak mam wolną sekundę, to siadam i nagrywam. No tuż przed naszą rozmową skończyłam nagrywać film. I to też nie tylko o włosach, tylko ogólnie, bo akurat nagrałam o zębach, więc to nieważne.
Następny film o paznokciach, tak. A następny o rzęsach.
No chociażby, ale wiesz, każda moja wolna chwila to jest i tak jakby tworzenie tych kolejnych treści, więc nie wypadam z obiegu absolutnie, czy mam współpracę, czy nie mam, to i tak te filmy powstają. I no jakoś nie mam tego stresu, a jak człowiek nie ma stresu, to zaraz wszystko lepiej idzie. No i tak samo jak człowiek nie ma stresu, to też i biznes wydaje mi się lepiej idzie, bo można myśleć o czymś więcej, a nie tylko o tym, żeby przeżyć, żeby było na ten ZUS, a tu zaraz VAT, a tu zaraz coś tam, wiesz, nie? A tu koniec roku, inwentaryzacja, a ja tu mam jeszcze rzeczy na magazynie, tego typu sprawy, więc to. I jeżeli nie ma tego stresu, to właśnie, i to jest też dlaczego warto na przykład budować ten fajny zespół, tak chciałam do tego zespołu nawiązać, bo on jest w stanie cię odstresować, że naprawdę ja mogę mieć taki dzień teoretycznie, że wstaję, ja w ogóle wstaję strasznie późno, to jest taki, jestem takim antyczłowiekiem biznesu. Ja po prostu siedzę, wiesz, po nocach, do 3-4 w nocy coś tam sobie klepię w klawiaturę, później, dzisiaj to wstałam chyba, nie wiem, o której, 11 czy którejś, po prostu po tych ekocudach jeszcze nie doszłam do siebie, po tych targach, bo tyle gadania tam było, a jeszcze non-stop siedzę, właśnie mówię ci, po nocach coś tam klepię, a zawsze jestem, wstawaj rano, jedz śniadanie, ja w ogóle nic z tego nie robię, kompletnie. Nie wstaję, nie jem śniadania, jakoś się kręci to wszystko, więc mogę sobie powiedzieć jakby, dobra, dzisiaj nie żyję, dzisiaj Agnieszka ma zawieszone życie, więc ogarnijcie, tak? Moim zdaniem jest to super ważne, żeby mieć taki komfort. Długo to zajęło, żeby do tego dojść. To myślę, że nie było przed właśnie tym drugim rokiem działalności, kiedy mogłam mieć taki dzień. Bo zawsze coś tam było, jakiś, wiesz, tak zwany pożar się działo, że trzeba było pędzić. I to też jest kwestia właśnie wyuczenia tego twojego zespołu. Że oni muszą wiedzieć, jest pożar, to musimy go ugasić, a nie Agnieszka ratuj, nie? Więc w ten sposób. Ale dobra, to dam ci mówić, bo mnie aż wysuszyło.
Czekaj. To wiesz co, już będziemy kończyć, ale będziemy kończyć z zaproszeniem do Warszawy 29 lutego na konferencję małej i wielkiej firmy, bo tam, mam nadzieję, zdradzisz nam coś, o co celowo też bardzo nie pytałem, bo chcę to zostawić właśnie na Warszawę, a mianowicie o to, że ta wielka społeczność, jaką zbudowałaś w różnych kanałach, no to ona nie przyszła tylko ze względu na to, że jak powiedziałaś, machasz rękami na YouTubie, ale ze względu na to, że faktycznie dajesz tym ludziom bardzo konkretną wartość. I chciałem się zapytać o to w Warszawie już, jak ty tę wartość określasz, jak ją dajesz, jak ją tworzysz i jak każdy przedsiębiorca, który chciałby skuteczniej przyciągać społeczność i budować swój biznes właśnie z pomocą swojej społeczności, jak może to robić, więc no, mam nadzieję, że w Warszawie nam o tym opowiesz. Bardzo serdecznie zapraszam, cieszę się, że będziesz i już się nie mogę doczekać.
Też się nie mogę doczekać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W ogóle już tam widziałam, że będę w dobrym, zacnym gronie, także też pozostałe tak osoby, powiem tak, że no, będzie grubo. Także mega dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że tutaj nie lałam strasznie wody, ale no widzisz, ja to tak z własnego doświadczenia wszystko mówię, po prostu mówię jak jest, cytując klasyka. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Może trochę nietypowe podejście do biznesu, myślę, że zdecydowanie takie trochę freestyle'owe, ale też mam nadzieję, że daję nadzieję takim dziwakom jak ja, że no dla nich też jest miejsce, też się mogą jakoś odnaleźć, znaleźć swoją niszę i przyciągnąć, no czasem to, że ktoś jest dziwny, to też jest jego wartość. I to taka niepowtarzalna, tak? Bo no, każdy jest dziwny na swój sposób.
Otóż właśnie to, no, z ust mi to wyjęłaś, dlatego że też jestem tego zdania, że po prostu każdy jest inny i każdy ma swoje atuty, tylko jest kwestia tego, żeby tych atutów nie traktować jako wadę, tylko żeby zrobić z nich swój atut właśnie i wykorzystać je w dobrych celach. Amen. Dzięki ci wielkie, Agnieszka.
Dzięki wielkie. Dzięki wam wszystkim też za słuchanie.
To była Agnieszka Niedziałek, która pojawi się również na konferencji małej wielkiej firmy w Warszawie 29 lutego 2020. Już nie mogę się doczekać tego spotkania. Informacje o pozostałych prelegentach, o programie i biletach na stronie maławielkafirma.pl/konferencja. Agnieszka poza social mediami zbudowała też społeczność na swoim blogu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak stworzyć blog ekspercki w zupełnie innej branży niż pielęgnacja włosów, posłuchaj teraz rozmowy z prawnikiem i zdobywcą nagrody Blog Roku Wojciechem Wawrzakiem. To odcinek numer 155. Znajdziesz go w swojej aplikacji albo na stronie maławielkafirma.pl/155. Dzięki wielkie, na razie.